Tajemnice Pomorza.
Milch Verkaufsstelle. Po niemiecku jest napisane, ale okolica wygląda trochę jak przedmieścia Londynu. Trochę jak z Sherlocka Holmesa.
Trochę jak z Sherlocka Holmesa, faktycznie jak dokładnie okolica znana z jego opowieści, którymi karmiliśmy się przez lata, szczególnie w dzieciństwie. Żeby rozszerzyć Państwu perspektywę miejsca, żeby Państwo poczuli klimat, w którym tak naprawdę się znajdujemy, czy też przedmieścia Londynu, w tym wypadku można powiedzieć, że są to przedmieścia Śródmieścia, a dokładnie stoimy u wlotu ulicy Biskupiej, która za chwilę będzie kręto zbijać się dwa wyżyny tego wzniesienia górującego nad Śródmieściem Gdańska.
A my dzisiaj w Tajemnicach Pomorza na Biskupiej Górce i idziemy do góry. Idziemy na górkę.
Idziemy na górkę, idziemy na wzniesienie, które przez wieki słynęło wśród malarzy, portrecistów i innych technik wykonywanych przez artystów.
To idziemy. I dotarliśmy do góry. To nie było takie łatwe, bo jednak wzniesienie aż takie łagodne nie jest, jak mogłoby się wydawać. I rzeczywiście perspektywę mamy cudowną. Co na tej Biskupiej Górce było dawniej?
Łatwiej byłoby chyba zapytać, czego nie było na Biskupiej Górce dawniej. Bo tak naprawdę, jeśli prześledzi się jej karierę w życiorysie Gdańska, to można znaleźć tutaj bardzo dużo ciekawostek. Począwszy chociażby od miejsca zamieszkania znanego nam gdańskiego pisarza, niedawno zmarłego Bruna Zwary. Śledząc dalej losy biograficzne, można wskazać to też również jako miejsce zamieszkania Wilhelma Stryjowskiego i jego żony Klary Bedeker-Stryjowskiej, malarza, kolekcjonera, a także reformatorki stroju kobiecego. Jest tutaj również fragment zapomnianego cmentarza Salvator, którego co prawda dzisiaj możemy tylko jego teren rozpoznać poprzez alejki drzew, ale jednocześnie jest to miłe miejsce, żeby popatrzeć na tą część starego przedmieścia. Można by tak wymieniać i wymieniać. Kariera Biskupiej Górki tak naprawdę rozpoczęła się od momentu, w którym stała się nadaną własnością biskupów i od tamtego momentu przechodziła z rąk do rąk biskupich. Kwitł tutaj różnego rodzaju, może nie tyle nawet handel, o ile wytwórstwo jak kafle piecowe, jak wytwórnie piwa. Wszystko to tak naprawdę było poza oficjalnymi cechami miejskimi. Takich ludzi nazywało się partaczami, albo może trochę ładniej, szturażami. Ceny były konkurencyjne, więc nie raz, nie dwa może na kartach historii odnaleźć, łagodnie to określimy, drobne sprzeczki pomiędzy szturażami z Biskupiej Górki, a członkami cechów z głównego miasta.
I ta historia Biskupiej Górki ma kilkaset lat, ale my się skupimy tym razem na tej historii okresu międzywojennego. A dokładnie o czym, to powiemy za chwilę.
Tajemnice Pomorza.
Jesteśmy na szczycie Górki, Biskupiej Górki, tak dokładniej. Już krótką historię poznaliśmy. Rzeczywiście widok zapiera dech w piersi, chociaż budynki XIX-wieczne nam trochę ten widok przysłaniają, więc gdybyśmy żyli w wieku XVIII, może lepiej byśmy coś mogli zobaczyć. Natomiast za nami znajduje się tajemniczy budynek, trochę jak zamek.
Określenie tego zamku faktycznie miało już miejsce w ostatnich narracjach, które tutaj się odbywały i wtedy też określano tą majestatyczną budowlę, która góruje nad całym Śródmieściem, jako zamek osadzony na tej tajemniczej Biskupiej Górze, bo taka była oficjalna dawna nazwa w języku niemieckim. Gdyby wieża tego budynku była udostępniona, byłby to najwyższy punkt widokowy w tej części Gdańska. Warto przypomnieć, że samo wzniesienie Biskupiej Górki wznosi się na 60,8 metra nad poziomem morza. 25 metrów wieży, o której za chwilę będziemy dalej opowiadać, daje nam faktycznie oszałamiającą wysokość.
No właśnie, to jest ten budynek, który my wszyscy widzimy z centrum, wszyscy widzimy z głównego miasta, widzimy ze starego miasta. Jakby dobrze się przypatrzeć, to z każdej części Gdańska, może nie tej oddalonej, widać górującą nad Gdańskiem wieżę, kolejną wieżę.
Było to bowiem celowe działanie, aby właśnie ten budynek tak majestatycznie nad Gdańskiem się wznosił. Przypominał o potędze niezniszczalnych, niezwyciężonych w tamtym czasie Niemiec, ale to już inna część historii. Natomiast faktycznie budowę rozpoczęto w 1938 roku, właściwie dokładnie za moment, bo 26 lipca miną 82 lata od momentu wmurowania kamienia węgielnego i zamierzeniem było, aby było to miejsce, które będzie schroniskiem młodzieżowym. Nie wchodźmy tutaj teraz w kwestie ideologiczne, nie o to chodzi, ponieważ obiekt tak naprawdę przedstawia bardzo wiele różnych aspektów dotyczących historii sztuki czy samej architektury. Jest to również wiele symboliki w nim zawartych i to są, myślę, te najbardziej ciekawe rzeczy, o których warto pamiętać, warto tutaj przyjść, aby mieć je na uwadze.
Ten budynek został całkiem szybko wzniesiony, prawda?
Jak na tamte czasy, faktycznie było to półtora roku, bowiem tak jak wspomnieliśmy, 82 lata temu wmurowano kamień węgielny, a już w pierwszej połowie 1940 roku otworzono budynek dla pierwszych gości. Półtora roku w ciężkich warunkach, lato, wiosna, zima, śnieżyce.
Wojna.
Wojna oczywiście, rozpoczęcie, co zresztą też właśnie było skutkiem tego, że dokonano jego oficjalnego otwarcia w roku 1940, bowiem pierwotnie planowano to na rok 1939.
On ma podobno pewną liczbę okien.
Również ma pewną liczbę pokoi. Są to naprawdę dane imponujące, bo jeśli złożymy to wszystko w całość, to tak. Wybudowany z 1,5 miliona cegieł, posiadający 435 okien, w tym 238 pomieszczeń. Znajdują się tam dwa unikatowe herby miasta, 13 granitowych, oryginalnych, odmiennych od siebie żygaczy i tym samym stanowił miejsce, w którym mogło się pomieścić jednorazowo 500 gości. Zresztą nie tylko jego położenie, czyli to na wzniesieniu górującym nad Śródmieściem Gdańska, ale także jego majestatyczność, jego rozmiar stanowił, że był jednym z największych tego typu obiektów w ówczesnej Europie.
To o tym schronisku młodzieżowym, które jest na Biskupiej Górce, a które niektórzy, szczególnie ci, którzy odwiedzają Gdańsk, nazywają zamkiem, powiemy coś więcej jeszcze w kolejnym odcinku.
Pomorza.
Stoimy na Biskupiej Górce, na samym szczycie u podnóża budynku, który przypomina nam zamek. A to schronisko młodzieżowe. Ja teraz się odwróciłem i widzę, że rzeczywiście to wygląda, jakby miało normalne i regularne mury, takie trochę jak zamek w Malborku. Ale co jest w środku?
Zacznijmy od tego, że zanim wejdziemy do środka, oczywiście w wyobraźni, ponieważ budynek obecnie nie jest dostępny, gdyż jest w posiadaniu Komendy Wojewódzkiej Policji i wstęp jest tutaj wzbroniony, a wręcz jeżeli już, to tylko na specjalnych przepustkach. Natomiast 1,5 miliona cegieł użyto do budowy tego schroniska. Wyrabiane zresztą były tutaj, wypalane również na miejscu. Śnieg, wiatr, deszcz, słota. Wszystko to towarzyszyło przez 1,5 roku budowie tego budynku i na początek powita Państwa przebłyskujące wśród liści 13 unikalnych żygaczy, czyli po prostu ujść rynien, które odprowadzały wodę z tarasu, który wznosi się w sposób niewidoczny dla naszego oka.
I może jeszcze każdy jest inny.
Dokładnie tak. Każdy jest inny, każdy ma inny wygląd, każdy ma inne oczy i inny wyraz żygaczowskiego pyska.
To co jeszcze dalej? Wieża, jak to w zamku?
25 metrów. Chodzi się po krętych, kamiennych schodach. W środku można zauważyć wkomponowane w ścianę kafle, na których przedstawiono różnego rodzaju rynsztunki i żołnierzy, którzy wiązali się z historią militarną Gdańska. Po wejściu na górę możemy zobaczyć najpiękniejszą panoramę, jaką tylko Państwo mogliby sobie wyobrazić. Nie tylko oczywiście na wspomniane Śródmieście Gdańska, ale przede wszystkim też na dalsze okolice, w tym i Żuławy.
A w tej wieży jest pewien mechanizm.
A ten mechanizm jest związany dokładnie z 15-wiecznym kaprem Pawłem Beneke. Stał się on patronem tego schroniska młodzieżowego. Doskonale Państwo zapewne znają to nazwisko, ponieważ wiąże się nieodmiennie z historią zdobycia i przywiezienia do Gdańska tryptyku Sąd Ostateczny. Po udostępnieniu tego obiektu dla młodzieży, dla osób przyjeżdżających tutaj z różnych zakątków świata, każdego dnia, równo w południe, wysuwały się dwa okręty, które symulowały walkę pomiędzy okrętem Pawła Beneke, należącym do Gdańska, a tym, który przewoził wspomniany tryptyk Sąd Ostateczny. W momencie, kiedy wydawany był krótki wystrzał na okręcie przewożącym Sąd Ostateczny, łamał się żagiel i wygrywane były różnego rodzaju melodie przez kurant, który znajdował się na wieży. Ale warto, kiedy Państwo tutaj staną, nie tylko podziwiać wieżę, o której przed chwilą rozmawialiśmy, ale zobaczyć unikalną postać Neptuna, patrona Gdańskiego Grodu.
Znajdą go
Państwo. Tak, dokładnie na tym rogu. Znajdą go Państwo na rogu północno-zachodnim. Król Mórz, siedzący na mitycznym stworze, pół koniu, pół delfinie. Natomiast jest o tyle niezwykle oryginalny, bowiem wykonano go w królewskich warsztatach majoliki i terakoty w Kadynach z kamionki wypalanej, pokrytej specjalną warstwą ołowiu i cynku, która sprawia, że rzeźba ta była bardziej trwała i bardziej odporna na czynniki atmosferyczne. Nieco bezczelnie, jak niektórzy zaznaczają, jest to jeden z najpiękniejszych Neptunów, jeden z najpiękniejszych jego wizerunków związanych z naszym Gdańskiem.
A w środku, żeby nam zimno nie było, to jakieś urządzenie do ogrzewania chyba jest też.
Można odnaleźć jego zdjęcia w odmętach internetu. Proszę Państwa, jest to ponad 3-metrowy piec kaflowy, składający się z kafli o wymiarach 21 na 21 cm, który tak naprawdę został odkryty dzięki pasji i zawziętości pracowników Komendy Wojewódzkiej Policji. Zdarto tą wierzchnią część farby, którą był zamalowany, i nagle odkryły się im oczom niesamowitej urody, a także z historii dotyczącej militariów, kafle przedstawiające oddziały wojskowe, rodzaje regimentów, rodzaje uzbrojenia związane z Gdańskiem przez stulecia. Bezpośrednio sam piec nawiązywał do oblężenia Gdańska przez Rosjan w roku 1813.